Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 4 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie nadamy rozmowę z nowym prymasem Anglii i Walii, arcybiskupem Vincentem Nicholsem. Zaprezentujemy też kwietniowy numer Posłańca Serca Jezusowego. W audycji z cyklu Wobec Islamu ksiądz Adam Wąs opowie o muzułmańskich zwyczajach. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Benedykt XVI mianował księdza Manlio Sodiego, salezjanina, prezesem Papieskiej Akademii Teologicznej. Ta watykańska instytucja ma na celu promowanie studiów teologicznych oraz dialog między filozofią a teologią. Związana jest szczególnie z Kongregacją do Spraw Edukacji Katolickiej. Ksiądz Sodi jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego, specjalistą od liturgiki. Był do tej pory członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej.
Katolicy nie są obywatelami drugiej kategorii, mają prawo zabierać głos, nie narażając się na wyśmianie. Podkreślił to wczoraj prezes Papieskiej Akademii Pro Vita na spotkaniu o etyce i dziennikarstwie zorganizowanym przez Katolicki Związek Prasy Włoskiej. Arcybiskup Rino Fisichella zwrócił uwagę, że episkopat Włoch jest dziś zmuszony do publicznych wystąpień w kwestiach etycznych dyskutowanych przez polityków bardziej niż wówczas, gdy istniała partia chrześcijańsko-demokratyczna. Obecnie nie ma we Włoszech partii o inspiracji katolickiej. Katolicy rozproszeni są w różnych ugrupowaniach i nie zawsze opowiadają się za poglądami zgodnymi z wyznawaną wiarą. Jak katolik może zgadzać się na aborcję czy eutanazję, zauważył arcybiskup Fisichella. Jest to poważny problem, bo chodzi tu przecież o strukturalne zasady jego tożsamości. Zdaniem prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita, w ustawodawstwie dotyczącym bioetyki, jak zwłaszcza tzw. testamentu biologicznego, konieczne jest pogodzenie wymogów wolności z pełnym respektem dla ludzkiego życia.
100 godzin astronomii, taką nazwę nosi czterodniowy globalny maraton z udziałem głównych obserwatoriów astronomicznych świata, w tym również watykańskiego. Inicjatywę podjęto z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii. Serią programów audiowizualnych ma ona udostępnić jak największej liczbie osób w różnym wieku obserwacje przez teleskop, jakie zapoczątkował 400 lat temu Galileusz. Zaznajamia ich też z inną aparaturą stosowaną obecnie w astronomii i z podstawami tej nauki. Wybrany okres jest szczególnie korzystny do obserwacji planety Saturn.
W ramach inicjatywy 100 godzin astronomii dziś rano badania prowadzone teleskopem na Mount Graham w amerykańskim stanie Arizona przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne w Tucson zaprezentował jezuicki astronom ojciec Richard Boyle. Obserwatorium założył w Watykanie w 1891 roku Leon XIII i działało tam ono przez ponad 40 lat. Mount Graham ma wysokość około 3200 metrów nad poziomem morza i leży z dala od silnie oświetlonych miejscowości. To prawda, mam wielkie ambicje, zależy mi na Bożych sprawach. Mówi arcybiskup Vincent Nichols, którego Benedykt XVI mianował wczoraj katolickim prymasem Anglii i Walii. Nowego arcybiskupa Westminsteru zapytaliśmy, jak zareagował na tę nominację.
Kiedy nuncjusz powiedział mi, że pragnieniem i wolą Ojca Świętego jest, bym został następcą kardynała Cormaca, odpowiedziałem tak. Tym przecież jest moje życie. Udziałem w misji Kościoła i posłuszeństwem Kościołowi. W tym sensie nie podejmowałem żadnej decyzji. Muszę tylko nauczyć się z tym żyć.
Ci, którzy dobrze znają księdza arcybiskupa, mówią, że jest ksiądz arcybiskup bardzo ambitnym człowiekiem. Czy to prawda?
Myślę, że jestem ambitny w tym sensie, że zależy mi na Bożych sprawach. Chcę jedynie służyć Kościołowi i jego misji. Nic innego mnie nie obchodzi i nic tego nie zmieni. To moje jedyne ambicje.
Jakim najważniejszym wyzwaniom będzie musiał stawić czoło nowy arcybiskup Westminsteru?
Zasadniczo nie różnią się one od wyzwań innych biskupów w tym kraju, tyle że w stolicy są one może trochę wyraźniejsze. również ze względu na fakt, że media są skoncentrowane w Londynie. Także przeciwnicy Kościoła, krytyczne głosy pod jego adresem są prawdopodobnie bardziej skupione na Londynie. W wielu regionach kraju istnieją bardzo dobre relacje między Kościołem i władzami publicznymi. Tutaj te relacje wydają się być trudniejsze. Mam nadzieję, że będę mógł być pośrednikiem między kulturą stolicy i życiem wiary w tym mieście, razem z innymi zwierzchnikami religijnymi i kościelnymi.
Wielokrotnie podnosił ksiądz arcybiskup problem laickich mediów w Wielkiej Brytanii, wspominając wręcz o antykatolickich planach BBC. Czy ta tendencja się utrzyma?
BBC jest ogromną i bardzo złożoną instytucją. Nigdy nie twierdziłem, że całe BBC jest antykatolickie. Mówiłem konkretnie o jednym czy drugim sektorze wielkiego BBC, twierdząc, że tu i tam postępuje źle. I w tej sprawie protestowałem. Były też jednak przypadki doskonałej pracy BBC, pomyślmy choćby o relacji z pogrzebu Jana Pawła II, a zatem w wielu, wielu przypadkach bardzo dobrze nam się współpracuje z mediami w tym kraju. Wystrzegałbym się zatem naiwnego uogólniania, karykaturalnego twierdzenia, że wszystkie media są nam wrogie, bo to nieprawda.
Jest ksiądz arcybiskup znany ze swego zaangażowania w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, zwłaszcza z islamem w Birmingham. Czy również w stołecznej archidiecezji będzie to jeden z priorytetów?
Najpierw muszę się dobrze zapoznać z tym, co w tej dziedzinie robiono w archidiecezji Westminster. Wiem, że istnieją tam dobre tradycje i że wiele już uczyniono. Nie wiem, jakie są relacje między zwierzchnikami religijnymi w Londynie. W Birmingham to było naszą siłą. I szczerze powiedziawszy, bardzo mnie ucieszyło, kiedy po ogłoszeniu nominacji otrzymałem zapewnienia o modlitwie od wielu, wielu ludzi, w tym również od muzułmanów, Żydów, a w szczególności od Sikhów. I cieszę się, że mogę to dziś powiedzieć.
Docierają do nas pogłoski, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, o podziałach między biskupami. Czy dążenie do jedności w episkopacie to również zadanie dla nowego arcybiskupa Westminsteru?
Myślę, że są to tylko pogłoski. Jestem pewny, że teraz, kiedy decyzja w sprawie nominacji została już podjęta, mogę liczyć na pełne poparcie wszystkich biskupów. Nie będzie żadnego gdybania, co by było gdyby. Pogłoski są tylko pogłoskami. Nie należy przywiązywać do nich zbyt wielkiej wagi.
Mówił arcybiskup Vincent Nichols, nowy prymas Anglii i Walii. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Zawsze, gdy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, wypowiadamy słowa szczególnej prośby. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosimy Boga, byśmy nie cierpieli głodu, by nasz materialny byt pozwalał nam na godne życie. W czasie każdej mszy świętej, przygotowując dary ofiarne, kapłan w imieniu ludu przynosi na ołtarz chleb i wino, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Nasza uwaga w kwietniowym numerze Posłańca skupia się właśnie na tym wszystkim, co wiąże się z owocami ziemi, pracą na roli, ludźmi, którzy poświęcają całe życie wydobywaniu z Matki Ziemi jej owoców, mających być dla człowieka pokarmem. Piszemy o różnych zagadnieniach z zakresu rolnictwa, problemie zapewnienia nam zdrowej żywności, odnajdywania w pracy na roli i hodowli tej niezwykłej symbiozy stwórczego działania Boga, mocy sił przyrody i ofiarnej pracy człowieka. O ewolucji pracy rolników w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pisze Krzysztof Karman. Dziś ta dziedzina gospodarki to nie tylko sochy i pługi, ale wyspecjalizowane i nowoczesne gospodarstwa, wyrafinowane technologie produkcji rolnej i zwierzęcej, najwyższej jakości kontrola bezpieczeństwa żywności. O tych kwestiach rozmawiamy także z Tadeuszem Wijaszką, dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, jednej z najnowocześniejszych na świecie placówek badawczych dbających o najwyższe standardy bezpieczeństwa i kontroli produktów mięsnych. Ale nie cały świat może się cieszyć tego typu technologiami i wysoką wydajnością produkcji. Wielkie połacie naszej ziemi to niestety miejsca dotknięte plagą głodu. Jak temu przeciwdziałać i na co położone są główne akcenty walki z głodem, pisze stały przedstawiciel Polski przy Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ Wojciech Ostrowski. Wielki Tydzień i Niedziela Zmartwychwstania to dla katolików najważniejsze wydarzenia tego miesiąca. Na łamach numeru, prócz propozycji rozważań medytacyjnych na poszczególne niedziele kwietnia, zapraszamy w podróż do San Cristobal, miejsca szczególnie naznaczonego pasyjnymi zwyczajami. Sięgamy również do naszego archiwum, przypominając refleksję o zmartwychwstaniu z amerykańskiego posłańca Serca Jezusa z 1963 roku. Piszemy także o problemie bezdomności, o roku astronomii, londyńskich perypetiach polskich imigrantów i wielu innych ważnych i ciekawych sprawach. Zapraszam więc bardzo serdecznie do sięgnięcia po kwietniowy numer Posłańca i życzę dobrej lektury.
Mówił ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmańskie zwyczaje, podawanie dłoni, nakrycie głowy i broda. Zwyczaje muzułmańskie są dla ludzi zachodu często nieznane. Stojąc na przykład przed muzułmańskimi gośćmi, zastanawiamy się nieraz, co zrobić przy powitaniu. Czy podać dłoń? A może tradycyjnie, po polsku, całować w policzek? W innej sytuacji obraz brodatego sąsiada nie dziwi, ale przechodzący na ulicy muzułmanin ze specyficznym zarostem wzbudza zainteresowanie, podobnie jak jego nakrycie głowy. Mając na uwadze takie sytuacje z życia codziennego, przyjrzyjmy się tym zwykłym muzułmańskim zachowaniom, które dla wielu noszą jednak znamiona niezwykłości. Muzułmanie, zwłaszcza Arabowie, chętnie gestykulują. W rozmowie nie sposób nie zauważyć ich bogatej mimiki twarzy i żywego ruchu rąk. Jednak muzułmanie, a szczególnie muzułmanki, powstrzymują się od podawania dłoni podczas powitania. Istnieją ku temu dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, w islamie zwraca się ogromną uwagę na sposób zachowania kobiety i mężczyzny, zwłaszcza jeśli nie są małżeństwem lub rodziną. I dlatego rezygnuje się z wzajemnego gestu, żeby nie wzbudzać podejrzeń. W kręgach konserwatywnych panuje powszechne przekonanie, że powinno się unikać jakiegokolwiek, nawet najmniejszego kontaktu cielesnego mężczyzny i kobiety, ponieważ każdy rodzaj dotyku może mieć znamiona seksualne. Po drugie, muzułmanie wzbraniają się od podawania ręki, żeby, podobnie jak ortodoksyjni Żydzi, nie ściągnąć na siebie nieczystości rytualnej. Jeśli jednak doszło do uściśnięcia dłoni, to według szafickiej szkoły prawnej należy dokonać małej ablucji. Pozostałe sunnickie szkoły prawne nakazują w tym przypadku rytualne obmycie, tylko wtedy, jeśli dotykowi towarzyszyło pragnienie seksualne. Wielu młodych muzułmanów, żyjących zwłaszcza w Europie, nie przestrzega tego typu przepisów religijnych, dostosowując się do ogólnie panujących zwyczajów młodzieżowych. Niemniej, jeśli spotkamy dorosłego muzułmanina, a zwłaszcza muzułmankę, warto zawsze odczekać chwilę z podaniem dłoni, czekając na reakcję drugiej strony. Wśród cech, które wyróżniają muzułmanina, bardzo często wymienia się brodę. Mimo iż nie jest ona wyłącznie elementem muzułmańskim, wielu wyznawców islamu zapuszcza brodę jako wyraz naśladowania swego proroka. Włosy brody Mahometa należą do najcenniejszych relikwii islamskich i są przechowywane w wielu meczetach. Trzy takie włosy przechowywane są na przykład w relikwiarzu w meczecie na Skale. Natomiast meczet Hazrat Bal w Srinagarze w Indiach został specjalnie wybudowany jako miejsce na włosy brody Mahometa. Jeden z hadisów podaje, że miał on dbać o swoją brodę w taki sam sposób, jak czynił to Abraham. Chcący naśladować proroka w tym względzie mają jednak problem, gdyż nie wiadomo dokładnie, jaką nosił brodę. Stąd pojawiają się różnice w opiniach i stylach zarostu. Talibowie na przykład uważają, że brody nie należy obcinać. Dlatego za ich panowania noszenie takiej nieobciętej brody obowiązywało wszystkich Afgańczyków. Natomiast zadbaną i równo przyciętą brodę zalecają swoim członkom bracia muzułmanie. Po kształcie brody i jej przycięcia można było w przeszłości określić przynależność muzułmanina do danej grupy społecznej lub religijnej. Współcześnie różnice te coraz bardziej się zacierają. Noszenie brody uważane jest zwłaszcza wśród fundamentalistów za znak ortodoksji i wyraz przynależności do wspólnoty muzułmańskiej. W społeczeństwie zachodnim wyznawcy islamu często potwierdzają w ten sposób swą tożsamość religijną. Jednak nie wszyscy muzułmanie mają brodę, ponieważ, jak sami twierdzą, jej noszenie nie należy do religijnych obowiązków. Poza tym niektórzy, obawiając się, żeby nie uznano ich za ekstremistów i terrorystów, pozbawiają się zarostu. Takie przypadki mają miejsce zwłaszcza w krajach, gdzie istnieje konflikt pomiędzy władzą a fundamentalistycznymi ugrupowaniami islamskimi. Natomiast na Zachodzie wielu muzułmanów przestało nosić brody po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Równie intrygująca jest sprawa muzułmańskiego nakrycia głowy, różnego rodzaju czapek, chust i turbanów. Należy pamiętać, że nie wszyscy muzułmanie noszą turbany oraz, że nie wszyscy mężczyźni, którzy noszą ten długi kawałek płótna obwiązane wokół głowy, są muzułmanami. Do noszenia turbanu zobowiązani są wyznawcy najmłodszej z wielkich religii światowych, sikhizmu. Wysoki procent muzułmanów nie nosi żadnego nakrycia głowy, ponieważ jest ono związane bardziej ze zwyczajami kulturowymi niż z przepisami religijnymi. Najczęściej muzułmanie noszą turban, fez, czapkę modlitewną lub kufiję, zwaną w Polsce potocznie arafatką, z racji tego, że chustę taką nosił zmarły przywódca palestyński Yasir Arafat. Muzułmanie w turbanach kojarzeni są najczęściej z talibami lub irańskimi duchownymi. Kolor i kształt turbanu określają pozycję noszącej go osoby. Czarny turban oznacza pochodzenie z rodu proroka Mahometa. W Imperium Osmańskim turban zastąpiono tak zwanym fezem. Nazwa tego okrycia głowy w kształcie stożka pochodzi od marokańskiego miasta Fez. Wykonany z czarnego lub czerwonego filcu, fez był najpopularniejszym nakryciem głowy do połowy lat 20., kiedy reformy Atatürka zabroniły go nosić. Natomiast kufija to biała, czarna lub czarno-biała, względnie czerwono-biała chusta w kształcie kwadratu z geometrycznymi wzorami. Uszyta z bawełny, lnu, wełny lub jedwabiu, przytrzymywana jest na głowie przez okrągłą opaskę. Kufija jest typowym nakryciem głowy Beduinów, a na terenach pustynnych służy w ciągu dnia do ochrony głowy przed słońcem i piaskiem, a w nocy do ogrzania się. Wielu młodych Europejczyków nosi czarno-białą chustę, żeby zademonstrować sympatię z narodem palestyńskim. Nakrycie głowy jest ulubionym elementem stroju czarnoskórych muzułmanów w Afryce i w Stanach Zjednoczonych.
Tu Radio Watykańskie. Audycją księdza Adama Wąsa wobec islamu kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.